Zaprzestano robienia headline goals i rozwijania potencjału cywilnego poprzez regularne ustanawianie wielkości, które w zasadzie i tak nie były realizowane. Po misji w Bośni i Hercegowinie, ale także po kolejnych misjach policyjnych, przede wszystkim policyjnych, państwa członkowskie, jakby ich entuzjazm nigdy nie był wielki, a i tak ostygł, więc przez jakiś czas nic się specjalnego nie działo, te kroki postępujące do przodu były stosunkowo krótkie, ale gdzieś mniej więcej od 2018 roku sprawa znowu przyspieszyła. Przechodzę w tej chwili do slajdu 13. Przyspieszyła to nie znaczy, że należy się spodziewać jakiejś rewolucji. One się nie zdarzą. Natomiast jest część liderów, znaczy jest część państw członkowskich Unii Europejskiej, które są jakby liderami zainteresowanymi, żeby popychać rozwój zdolności cywilnych Unii Europejskiej. I to są w tej chwili przede wszystkim Niemcy, trochę Finlandia. I to jest chyba dobra wiadomość, dlatego że zobaczcie Państwo, że tymi państwami, które stymulowały rozwój koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i obrony, historycznie i w zasadzie aż do momentu dojścia do władzy w Wielkiej Brytanii sił, które dążyły do Brexitu, była Wielka Brytania właśnie i Francja. I dynamika pomiędzy tymi dwoma państwami dyktowała postęp w procesie dostosowywania zasobów i wojskowych, i cywilnych. W tej chwili wydaje się, że ta trzecia opcja, czyli nie francuska, nie brytyjska, tylko ta skandynawsko-niemiecka, zaczyna być motorem napędowym budowania polityki bezpieczeństwa i obrony. Od 2018 roku jest troszeczkę żywsze tempo. W listopadzie 2018 roku przyjęto Civilian Compact, czyli dokument, który określał, jaki chcemy przybrać kierunek w rozwoju zasobów cywilnych, i znowu nawiązał do tych właśnie headline goals w wielkościach. Czyli Civilian Compact określał, że chcemy utworzyć misje cywilne bardziej efektywne, elastyczne, zdolne do tego, żeby funkcjonować i bardziej korespondujące z rzeczywistością, do jakiej takie misje by się wzięły i przydały. W tym samym dokumencie postawiono dosyć ambitny cel, zwróćcie Państwo uwagę, żeby Unia Europejska mogła rozlokować około 200 osób w 30 dni. Te zdolności Unia chce osiągnąć do 2023 roku. Jesteśmy w tej chwili w końcówce 2020, czyli jeszcze parę lat przed nami. W tej chwili Unia nie ma takiej zdolności. 30 dni, wziąwszy pod uwagę, że misja w Bośni i Hercegowinie była przygotowywana, czyli ta pierwsza, była przygotowywana w 9 miesięcy, jest założeniem bardzo ambitnym. Byłoby cudownie, gdyby tak można było zrobić, ale czy kompakt będzie mógł być zrealizowany, zależy przede wszystkim od dwóch czynników. Od zdolności operacyjnej Unii Europejskiej, czyli czy będzie w stanie zaplanować i przygotować misję możliwą do rozlokowania w takim czasie, i od tego, czy państwa członkowskie podejdą poważnie do kwestii rekrutacji personelu. Przez cały 2019 rok, przez cały kolejny rok nie próżnowano, tylko przygotowywano kolejne dokumenty, które doprecyzowały, w jaki sposób ten kompakt miałby być realizowany. Zostały podsumowane przez prezydencję fińską na spotkaniu Rady w ten sposób, że zrobiono action plan, czyli plan działania, i rozpoczęto realizację czy robienie planów narodowych w celu realizacji tego kompaktu. Na ile to będzie efektywne i na ile państwa członkowskie podejdą serio, oczywiście zobaczymy. Załączyłam też Państwu link do najnowszego wydarzenia związanego z rozwojem misji cywilnych unijnych, czyli do informacji o budowie Europejskiego Centrum Doskonalenia Cywilnego Zarządzania Kryzysowego. Chciałabym, żebyście Państwo o tym przeczytali, zobaczyli, co to ma być za instytucja i co ma robić. Jeżeli faktycznie Europejskie Centrum Doskonalenia Cywilnego Zarządzania Kryzysowego będzie funkcjonowało, jeżeli jest w stanie pełnić zaplecze operacyjne do tego, żeby planować takie operacje i szkolić osoby, które mają być rozlokowane w takich misjach, to będzie to na pewno dosyć duży krok naprzód. Zauważcie jednak Państwo, że to centrum powołane w Berlinie nie jest sponsorowane przez Unię Europejską, tylko w dużej mierze jest to wkład państw członkowskich. Trochę przez Unię Europejską też oczywiście. Udział w tym centrum jest dobrowolny i to jest jakby signum temporis procesów ewolucji Unii Europejskiej w tej chwili, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie pozagospodarcze, że tworzą się różne platformy, na przykład PESCO, czy na przykład to centrum, które służą państwom za przestrzeń do tego, żeby rozwijać współpracę w zakresach, w których taką współpracą są zainteresowane, ale też na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa państw. To ma swoje plusy, ma swoje minusy. Plusem jest to, że dzięki temu procesy integracji w tym konkretnym zakresie idą jakoś do przodu. Minusem jest to, że jeżeli część państw uczestniczy, a inna część państw nie uczestniczy, no to rodzą się naturalnie komplikacje związane z nierównomiernym rozwojem polityki, z ograniczoną możliwością użycia funduszy, z brakiem zaangażowania, a więc i brakiem dostępu do zasobów, które te państwa są w stanie użyczyć. Czyli ma to swoje plusy i ma to swoje minusy. Podsumowując, przechodzę do slajdu 14. Od momentu rozlokowania pierwszej misji, czyli od 2003 roku, Unia Europejska angażuje się w trzech obszarach. Po pierwsze, jest to obszar byłej Jugosławii i powiązany z tym, czyli Bałkany Zachodnie przede wszystkim. To jest bardzo zróżnicowany obszar, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, stabilność polityczną, inklinacje do sojuszy, czy Unia Europejska, czy Rosja, czy Turcja, gdzie jest historia przemocy, gdzie generalnie jest co robić. Jest zróżnicowane poparcie także dla samej Unii Europejskiej i różny poziom wiary w to, że państwa mogą się stać częścią Unii Europejskiej. Bałkany Zachodnie są także trudne, dlatego że instytucja państwa, znaczy państwa są stabilne w tej chwili, natomiast sposób zarządzania państwem jest mocno, znaczy nie to nawet, że nie demokratyczny, dlatego że formalnie to są demokracje i one spełniają wszystkie warunki bycia demokracją, natomiast są duże powiązania pomiędzy elitami władzy a elitami przestępczości zorganizowanej, przez co nie da się tak w pełni zdemokratyzować państwa, w którym będą sprawnie działały wszelkie możliwe prawa człowieka, które powinny działać. A więc szacuje się, że najtrudniejszymi obszarami w tej chwili w Bałkanach Zachodnich jest Kosowo, Bośnia-Hercegowina i Macedonia. Unia Europejska jest tam zaangażowana w różne programy i projekty, przede wszystkim w budowanie sił policyjnych, czyli w reformę sektora bezpieczeństwa, przynajmniej wycinkową, no i wdrażanie zasady poszanowania prawa. Drugi obszar duży to jest działalność w Afryce. Unia jest za słaba, żeby prowadzić samodzielnie operacje, dlatego zazwyczaj robi to wspólnie z ONZ-em i tam również zajmuje się przede wszystkim właśnie reformą sektora bezpieczeństwa, w tą wycinkową, koncentrując się na policji. Trzeci obszar to jest Środkowy Wschód, Palestyna, Irak, gdzie Unia próbuje duplikować swój projekt reformy policji, o misji w Afganistanie Państwo już czytaliście, także do tej nawiązywać nie trzeba. Czyli jak Państwo widzicie, za chwilę przejdziemy do omawiania misji w Bośni i Hercegowinie, gdzie Unia Europejska jakby ćwiczyła się w przeprowadzaniu reformy sektora policji. Na podstawie doświadczeń z Bośni zbudowała pewne kurikulum przebudowy policji. No i w tej chwili jakby główną aktywnością, jeżeli chodzi o misje cywilne, unijne, to jest właśnie koncentracja na reformie sił policyjnych na podstawie doświadczenia, które zostało zdobyte w Bośni i Hercegowinie. Ponownie, jak wszystko, ma to plusy, ma to minusy. Dobrze jest mieć jakiś program reformy, jeżeli chce się realizować takie misje. Te misje są bardzo potrzebne, dlatego że siły policyjne we wszystkich państwach zdestabilizowanych wymagają przebudowy. Minusem jest to, że trzymanie się jednego kurikulum, które było zbudowane dla trudnego państwa, dlatego że państwa wielonarodowego, w którym obecna była przemoc, mam na myśli Bośnię i Hercegowinę, zaaplikowanie podobnego kurikulum w Afganistanie, czy w Iraku, czy nawet w Mali, to jest zupełnie inna para kaloszy. I to są zupełnie inne okoliczności, inna historia tego państwa, inne tradycje i inne relacje pomiędzy grupami, które zamieszkują na tym terytorium. I te relacje są zakorzenione historycznie i pewne rzeczy, które są możliwe do przeprowadzenia gdzie indziej, tam akurat nie będą działały. W związku z tym trzymać się za sztywno swojego kurikulum jest niebezpieczne o tyle, że stawia się efekt całej misji pod znakiem zapytania.